Drodzy Państwo, mówiliśmy teraz o tych korzeniach duchowości Jana Pawła II. Ksiądz profesor Słomka zwrócił uwagę na Kraków jako taki szczególny moment formujący młodego Karola, a później biskupa i kardynała Wojtyłę. Ja mam nadzieję, że Państwo też będą chcieli się z nami podzielić właśnie swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami na temat tego mistrzostwa duchowego Jana Pawła II. Kim on dla Państwa jako słuchaczy i w ogóle Polaków, katolików, kim była i właściwie jest postać Jana Pawła II. Ale skoro mowa o Krakowie, to szybciutko połączyliśmy się z Krakowem. Na antenie Radia R witamy księdza profesora Jacka Urbana z PAT-u. Szczęść Boże, witamy księdza profesora gorąco. Księże profesorze, księdza wykład o wawelskich korzeniach duchowości Ojca Świętego bardzo koresponduje tutaj z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy.
Szczęść Boże, pozdrawiam księdza profesora.
Pozdrawiam także wszystkich.
Mam nadzieję, że ksiądz profesor miał już możliwość nas słuchać od początku. Właśnie ja wspomniałem, krótko przypominając, co się działo w ramach naszych Dni Duchowości, wspomniałem o tym, że właśnie ksiądz profesor mówił też o tych wawelskich korzeniach duchowości Ojca Świętego, a więc o tym geniuszu tego miasta, no, który Ojciec Święty nosił w swoim sercu i gdzie kształtowała się jego osobista duchowość, którą promieniował jako świadek. Chętnie byśmy jeszcze raz usłyszeli jakieś zasadnicze takie momenty, które szczególnie wpisały się w osobowość, w duchowość Ojca Świętego. Pamiętam, że ksiądz profesor mówił o wspaniałych postaciach proboszcza wawelskiego, chyba księdza Figlewicza, jeśli dobrze pamiętam, który pozostawił taki wyraźny ślad w życiu młodego Karola, ale przecież no, promieniowanie, czy to królowej Jadwigi, czy na Skałce promieniowanie grobu świętego Stanisława, to są takie chyba istotne elementy, które, no, można powiedzieć, w osobie Jana Pawła II nabrały wymiaru uniwersalnego.
Rzeczywiście osoba księdza Kazimierza Figlewicza jest szczególna. Najczęściej mówimy o księciu metropolicie, kardynale Adamie Stefanie Sapiesze, który jest taką postacią centralną, także dla Ojca Świętego niezwykle ważną. Natomiast ksiądz Kazimierz Figlewicz to jego katecheta z Wadowic, który z Wadowic został wikariuszem w katedrze na Wawelu i tu po kilku latach ponownie spotkali się już Karol Wojtyła jako student polonistyki i jego dawny katecheta, który stał się jego spowiednikiem i od tej pory występuje ogromna przyjaźń i korespondencja pomiędzy nimi, także Ojciec Święty w dniu pogrzebu księdza Figlewicza wypowiedział to znamienne zdanie, które pozwoliłem sobie wtedy użyć jako centralne. Mianowicie napisał w telegramie: do końca życia pozostał wiernym stróżem tego najszczególniejszego sanktuarium Kościoła i narodu, a mnie nauczył wielkiej miłości do katedry wawelskiej. Uznałem te słowa za kluczowe dla tematu wawelskich korzeni i starałem się w dalszym ciągu je uzasadnić, pokazując, jak na kolejnych etapach, to znaczy jak w roku 1939 spotkali się młody Karol Wojtyła i ksiądz Kazimierz Figlewicz, jak spotykali się w czasie okupacji, gdy katedra była zamknięta, jak ogromnie przeżywali radość z tego, że katedra stała się po wojnie ponownie otwarta dla służby Bożej i kolejne etapy przez jego konsekrację biskupią i czas, kiedy sam stał się kustoszem wawelskiego sanktuarium. W katedrze na Wawelu do dnia dzisiejszego nie ma żadnego pomnika Jana Pawła II. Właściwie jedynym widocznym takim zewnętrznym znakiem jest papieska świeca przy konfesji świętego Stanisława. To jest dar i pamiątka Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki. Nie ma tego typu pracy artystycznej, co nie oznacza, że nie ma pamiątek. Są to przede wszystkim przedmioty przeniesione do katedry po wyborze kardynała Wojtyły na papieża. takie jak krzyż pektoralny z konsekracji, biskupie i pastorał, ten słynny pastorał wadowicki ofiarowany przez parafię wadowicką z wizerunkiem świętego Karola Boromeusza i totus tuus. Jest pierścień soborowy, który otrzymał od papieża Pawła czy Paliusz arcybiskupi, a ksiądz Figlewicz szczęśliwie zachował opaskę, którą przewiązywano jego czoło w czasie namaszczania olejami świętymi w konsekracji biskupiej. Po każdej wizycie Ojca Świętego w skarbcu składano albo ornat, albo kielich, niekiedy mszał, czy medale kolejnego roku pontyfikatu. Ale są to tylko dary i pamiątki. Przecież widomym znakiem tej obecności Ojca Świętego pośród nas są rzeczy, na które patrzymy codziennie i które są w katedrze namacalne. To jest konfesjonał, przy którym się spowiadał jako student, potem ksiądz, a także jako biskup, w którym sam także spowiadał, ambona na grobie kardynała Fryderyka Jagiellończyka, z której wygłaszał te słynne swoje homilie i kazania, ołtarze, główny ołtarz konfesji świętego Stanisława czy ołtarz krzyża królowej Jadwigi, przy których tyle razy celebrował msze święte, czy kaplica Najświętszego Sakramentu, przy której odprawiał adorację. Więc mimo, że tych współczesnych śladów jego obecności nie ma, to te, które pozostały, one więcej chyba mówią, są bardziej czytelne dla kogoś, kto jest spostrzegawczym obserwatorem katedry i kto nawet nie znając jej wyobraża sobie te miejsca, które nawiedzał tylekroć jako student, ksiądz, biskup, kardynał czy papież.
Czy można by powiedzieć, że praktycznie wciąż jest, czy nigdy praktycznie z katedry wawelskiej jako pasterz Kościoła Krakowskiego nie odszedł, przynajmniej duchowo?
To jest coś, co wiązało go ogromnie z, jeszcze jako papieża. Często mówił, ja codziennie jestem w katedrze na Wawelu. Gdy kiedyś proboszcz katedry w obawie, żeby któraś z wizyt nie ominęła Wawelu, prosił Ojca Świętego, żeby jednak katedra na Wawelu znalazła się na szlaku pielgrzymki, wtedy powiedział, ja codziennie jestem w katedrze, codziennie do niej wchodzę, codziennie modlę się przed konfesją i przed krzyżem królowej Jadwigi. Katedra jest we mnie. Ta miłość katedry Ojca Świętego jakby w okresie watykańskim nabrała nowego wymiaru, głębi.
Ksiądz profesor jest wytrawnym znawcą życia Jana Pawła II. Ja w jakiejś biografii, w tym momencie nie pamiętam gdzie, wyczytałem taki epizod, że wybuch I wojny światowej zastał młodego Karola w czasie służenia do mszy świętej właśnie w katedrze wawelskiej i to chyba właśnie księdzu Figlewiczowi. Nie wiem na ile to jest pewna fabuła biograficzna, na ile to jest potwierdzony fakt.
Tak, no oczywiście jest to wydarzenie z 1 września oczywiście 1939 roku, prawda? II wojny światowej.
Drugiej, oczywiście. Mhm.
Jest to wydarzenie, które on sam zanotował. Wobec tego nie ma wątpliwości co do tego. Zresztą kiedyś był to pierwszy piątek miesiąca. Przyszedłem na Wawel, aby się wyspowiadać. Katedra była pusta. To był ostatni raz, kiedy mogłem do niej swobodnie wejść. Później została zamknięta. Ten fragment jest za Frosardem. Nie lękajcie się.
Księże profesorze, naszą znajomość życia młodego Karola z tego okresu krakowskiego to niestety, może niestety, nie tyle niestety, ale w dużej mierze obecnie kształtuje film Karol. Czy ksiądz profesor, na pewno oglądając ten film, ma, że tak powiem, spostrzeżenie, czy jest to film wierny oryginałowi?
Znaczy biograficznie, czy jest wiarygodny?
Tak, czy jest wiarygodny.
W tym, co dotyczy katedry na Wawelu, zaszedł fakt zupełnie dla katedry niewyobrażalny. Mianowicie ksiądz kardynał wyraził zgodę na to, żeby konsekracja, ten fragment dotyczący konsekracji biskupiej Karola Wojtyły był kręcony w katedrze. Niezwykle rzadko ksiądz kardynał Franciszek Macharski wyraża zgodę na kręcenie w katedrze filmu i w tym właśnie jednym, jedynym wypadku ustąpił. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące innych miejsc w Krakowie, one są umowne. Na przykład sceny związane z kaplicą Pałacu Biskupiego są kręcone w kościele sióstr Klarysek w Krakowie. Natomiast postać, która pojawia się w filmie, na pewno nie jest postacią księdza Figlewicza. Postać tego księdza, z którym Karol jest zaprzyjaźniony i który ginie w czasie okupacji.
Rok temu byłem na kongresie mariologicznym w Rzymie, zatrzymywałem się w Instytucie Polskim i wtedy akurat przebywał pan Piotr Adamczyk, główny odtwórca głównej roli. I przy stole opowiadał, że między innymi w scenie konsekracji używał autentycznych, miał nałożone autentyczne rękawiczki, którymi się posługiwał biskup Wojtyła. Więc to taki szczegół, sam aktor mówi, że było to dla niego niesamowite przeżycie używać przynajmniej niektórych paramentów, niektórych przedmiotów autentycznych, którymi się posługiwał papież.
Zachowało się kilka par tych rękawiczek, które biskupi używali jeszcze do Soboru Watykańskiego II. One były także stosowne do kolorów liturgicznych, więc są fioletowe, czerwone czy białe. Czy to były te same rękawice biskupie? Tego nie potrafię potwierdzić. Natomiast to, że zachowały się tylko dwie czy trzy pary tych rękawic, to wskazuje na to, że te, które się zachowały, były traktowane jako szczególnie cenne. Być może to są właśnie te rękawice. Natomiast nie potrafię tego powiedzieć z całą pewnością.
No wiadomo, ale to tak tylko wywołuje taki temat, bo rzeczywiście sam pan Piotr Adamczyk był głęboko przekonany, że to są autentyczne. Czy rzeczywiście od chwili konsekracji, to pewnie trudno byłoby to stwierdzić. Niemniej wynika z tego, że są pewne elementy wiarygodne w tym filmie, choć wiadomo, że film ma też pewne prawa, pewnej fabulacji, pewnych zmian, więc to zrozumiałe.
Klerycy byli zupełnie współcześni, tym niemniej znakomicie się wtopili jakby.
Ale to nie statyści byli, tylko klerycy, tak?
Tak, klerycy Krakowskiego Seminarium Duchownego. Byli tym chórem, który śpiewał litanie do wszystkich świętych, między innymi.
Księże profesorze, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie księdza profesora. Życzymy Bożego błogosławieństwa na nadchodzące święta. I bardzo nam miło, że mogliśmy połączyć się z Krakowem.
Mnie również.
Szczęść Boże.
Dziękujemy za wiele tych szczegółów bardzo ciekawych.
Tak, ksiądz profesor Jacek Urban z Papieskiej Akademii Teologicznej. No, księże profesorowie, te wawelskie korzenie, Kraków, człowiek młody, mamy tutaj też młodego człowieka, panią Izę. Pani Izo, pokolenie JP2, to już stało się wręcz jakimś takim symbolem, hasłem wywoławczym. No właśnie, jak to pokolenie JP2 patrzy na Jana Pawła II jako tego mistrza duchowego?
Myślę, że każdy z tego pokolenia każdy młody człowiek mógłby udzielić innej odpowiedzi. Mówiąc w ogóle o pokoleniu Jana Pawła II, trzeba wziąć pod uwagę jedną podstawową rzecz, że są różne definicje tego pokolenia. Każdy inaczej i na swój specyficzny sposób czuje się tym pokoleniem. Jedni mówią, że to pokolenie dopiero się tworzy, inni znowuż mówią, że to pokolenie tworzą ludzie, którzy urodzili się, prawda, w latach trwania pontyfikatu Jana Pawła II. Ojciec Święty w jednych ze swoich słów, które kierował do młodych podczas Światowych Dni Młodzieży, podał pewne przymioty, takie cechy charakterystyczne pokolenia, które możemy niewątpliwie przypisać właśnie pokoleniu Jana Pawła II. Możemy zaliczyć do takiego dziedzictwa. Mianowicie mówił o mocy ducha, mocy sumień i serc, moc łaski i charakterów, które są nieodzowne w waszym pokoleniu, czyli w naszym teraz pokoleniu. I to jest nasze właśnie dziedzictwo. Jak mogę powiedzieć, jak ja rozumiem Jana Pawła II jako mistrza duchowego i nawiązując do wypowiedzi naszych autorytetów, księży profesorów, myślę, że warto spojrzeć na Jana Pawła II od drugiej troszeczkę strony. Mistrz duchowy w sensie patrzenia na drugiego człowieka. Nie tyle na płaszczyźnie kontemplacji, jego odniesienia do Boga, ale odniesienia do człowieka. Co mam na myśli? Jan Paweł II miał niezwykły dar docierania do ludzi. I tą drogą jego były słowa i czyny. I tu tkwi właśnie ten fenomen, że do kogokolwiek mówił, czy na przykład przytulał dziecko, czy pocałował niemowlę, był to jakże niezwykle wymowny znak, ale on tak naprawdę docierał do głębi, do wnętrza, do serca drugiego człowieka. Czyli do czego tak naprawdę? Właśnie do duchowości. I w tym sensie ja myślę, jako przedstawicielka pokolenia Jana Pawła II, myślę i tak czuję. Tak czuję, że mistrz duchowy, czyli człowiek, który dociera do duchowości drugiego człowieka, w tym sensie. Dla mnie osobiście, dla młodej, dojrzewającej kobiety, on w sposób szczególny trafia, ponieważ trudno mi jest mówić, że trafił. Uważam, że jego misja tak naprawdę teraz dopiero zaczyna się. Jego wejście w sytuację drugiego człowieka, kiedy mówił do młodych ludzi, niesamowite i fenomenalne było to, że człowiek, który o kilkanaście lat jest starszy ode mnie, on wie, co w moim sercu teraz się kryje. On mnie zna. I to jest właśnie jego fenomen. Właśnie mistrz duchowy w odniesieniu do drugiego człowieka, do jego duchowości.
Jestem ciekaw, co nasi słuchacze mogą powiedzieć i chcą powiedzieć o mistrzu duchowym Janie Pawle II, w jaki sposób najpierw Karol Wojtyła, biskup, kardynał, a później Jan Paweł II dla państwa stał się mistrzem duchowym. Może ktoś tutaj z lubelskiego środowiska, mając doświadczenia wielu lat spotykania się z biskupem Wojtyłą jako wykładowcą, chciałby się z nami swoimi spostrzeżeniami podzielić. Przypomnę numer telefonu do studia 527-4555, 527-4555, adres internetowy radio@radioer.pl, radio@radioer.pl, i do 22.30 można wysyłać SMS-y pod numer 606-913-513. Ksiądz profesor Słomka.
Ja nawiązuję właśnie do mojej przedmówczyni. Bardzo ważne spostrzeżenie i chciałbym tylko uzupełnić, stawiając właśnie pytanie, co decydujące jest w tym docieraniu do serc, do sumień, do ducha człowieka. I wydaje mi się, że u Wojtyły szacunek dla każdego człowieka. I właśnie ta druga część filmu o papieżu, przepięknie nazwana, Karol, papież, który został człowiekiem, który jest człowiekiem. nie przestał być człowiekiem. Mhm. To znaczy, że zawsze u niego zachowana była właśnie ta postawa odkrywania w drugim człowieku tego, co dla tego człowieka jest najważniejsze. Uznanie rzeczywiście jego godności, niepowtarzalności. Ja pamiętam z osobistego takiego spotkania, kiedy mój bardzo kochany sługa Boży, zresztą już ksiądz rektor Granat, żartując trochę, kiedy ja ubiegałem się o jakiś tam stopień naukowy i szliśmy sobie korytarzem KUL-u i rektor, mój profesor, mój promotor mówi: taki młody, a już chce być właśnie profesorem. I wtedy na to Wojtyła mówi tak: młody, młody, ale uczony. Od razu starał się właśnie dotrzeć do tego, co dla mnie było bardzo ważne, bardzo istotne w tym szukaniu jakiegoś miejsca w uczelnianym życiu naszym. Ale to nie tłumaczy jeszcze wszystkiego. Ja bym szedł bardziej teologicznie jeszcze. Mianowicie kiedyś jeden z misjonarzy, relacjonując swoje sukcesy misyjne, i to później w La Tourelle, w swojej La Théologie de la Révélation, teologia objawienia, będzie jakoś odzwierciedlał, że istnieje ten fenomen, że iż Duch Święty, zanim dochodzi orędzie zewnętrzne do drugiego człowieka, do kogoś, komu chcemy przekazać, już Duch Święty działa w jego sercu. I u Jana Pawła II, który był dosłownie ogarniony Duchem Świętym, przepełniony Duchem Świętym, kierowany Duchem Świętym i rozmodlonym człowiekiem zawsze za tych, do których szedł z misją. I to spotkanie Ducha Świętego w sercu papieża z Duchem Świętym działającym już w sercach tych słuchaczy, do których papież szedł. I tu widziałbym dosłownie to zrozumienie, ten fenomen niezwykłości, że gdziekolwiek się pojawiał, tam właśnie od razu było porozumienie, tam była komunia, tam była jakby synteza tego, co papież chciał powiedzieć i co rodziło się w sercu człowieka. Ale nie ulega wątpliwości, że ważny był ten humanistyczny rys papieski. Ja pamiętam po pierwszej pielgrzymce w Lublinie, lekarz jeden do mnie mówi tak: słuchaj, to mój przyjaciel lekarz, kiedy naszym językiem mówimy, słuchamy, to same obrzucania się błotem, oskarżania się, to jeszcze był czas komunizmu. Ten człowiek przyjechał i mówił do wszystkich różnych i on nikogo nie obraził. On nikogo nie uraził, a stawiał problemy wszystkim. I później, kiedyśmy obserwowali przez wszystkie lata pontyfikatu, gdziekolwiek pojechał, nie unikał problemów, jakie były bolesne, ciężkie, społecznych problemów. Wszędzie mówił, podejmował, był profetycznym głosem, ale nigdy nikogo nie obrażał. Zawsze miał szacunek dla godności każdego człowieka. On jakby to, co w encyklice Dives in Misericordia było, wydobywać spod nawarstwień zła i grzechu to, co dobre jest w człowieku. To byłby ten fenomen, ja bym widział tutaj właśnie skuteczność tego papieskiego bycia.
Jedno słowo też do powiedzenia od strony młodej. Mianowicie, nie byłoby to możliwe, gdyby drugi człowiek nie był otwarty, czyli dużą rolę odgrywam ja jako słuchająca, prawda, że ja też muszę chcieć chociaż być otwarta na jego słowa i na jego czyny.
Ale to Duch Święty sprawia w nas to, że...
Zgadza się.
Tak, tak. Jeśli można wejść w zdanie, ja myślę, że fenomen Jana Pawła II jako mistrza duchowego zewnętrznie wyrażał się w czymś, co zniewalało rozmówcę spotykającego się z papieżem. Ja tego doświadczyłem na sobie dwukrotnie. W 1988 roku, kiedy po raz pierwszy na 2 miesiące przed rozpoczęciem pracy w uniwersytecie miałem okazję spotkać się osobiście z Janem Pawłem w auli Pawła VI i potem ze studentami trzeciego roku w 1996 roku, kiedy byliśmy na audiencji w sali klementyńskiej w Dzień Wielkanocy. Mianowicie
patrzenie i słuchanie. Jan Paweł II, to ułamki sekund, to sekundy spotkania, ale miało się wrażenie, że on mnie w tym momencie słucha, tylko mnie, nikogo więcej. Całkowicie skoncentrowany w tym momencie na tym człowieku i zawsze to niezwykle takie przenikliwe spojrzenie, gdzieś sięgające do głębi. Właśnie te dwa akty, patrzenie i słuchanie. Ja myślę, że takiej sztuki można się nauczyć tylko na kontemplacji. Bo istota kontemplacji to jest patrzenie i miłowanie, to jest wsłuchiwanie się i obecność. I myślę, że gdzieś tu są korzenie w kontemplacji, o której mówi się wiele, że Jan Paweł II, kiedy oddawał się medytacji, kontemplacji, zupełnie świat dla niego przestawał istnieć. Nie miałem okazji widzieć go w swojej prywatnej kaplicy przed mszą świętą, ale ci, którzy mieli takie szczęście, mówią, rzeczywiście był zupełnie nieobecny dla tych, którzy tam byli za jego plecami. Myślę, że z tego wynika ta sztuka spotkania się z drugim człowiekiem. Spojrzenie dogłębne i wsłuchanie się w człowieka.
W nawiązaniu do tego, co właśnie ksiądz dyrektor tu mówi, mam osobiste jakby doświadczenie. Jeszcze nie był papieżem Wojtyła, był tylko biskupem i to jeszcze nie był nawet arcybiskupem. Ja miałem szczęście z biskupami polskimi, którzy byli na Soborze Watykańskim II, udać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Było nas tylko dwóch zwykłych księży, a reszta sami biskupi. I właśnie z tego powodu, że byliśmy my tylko dwaj, to jakoś opiekowaliśmy się biskupami. Trzeba było, powiedzmy, pomagać czasami. I właśnie wtedy mogłem obserwować biskupa Wojtyłę. Kim on jest w rozmodleniu. Dosłownie jak klękał do modlitwy, przestało istnieć świat ten. I często wszyscy już byliśmy przywoływani do tego, żeby iść, jego trzeba było dosłownie jakby budzić do świadomości tej światowej i dźwigać z kolan, żeby właśnie szedł dalej.
Ale to było też bardzo widoczne w czasie pielgrzymek papieskich, kiedy tłumy ludzi, a Jan Paweł II klęka po mszy świętej i odprawia dziękczynienie, prawda? Nagle się wydawało, że no, powinny być teraz owacje tu mnie. Papież zupełnie wyciszony i jakby nieistniejący ludzie wokół niego. Albo te relacje z Ziemi Świętej już jako, kiedy był jako papież, no nie, już nie jeszcze jako biskup, tylko właśnie jego pielgrzymka do Ziemi Świętej papieża.
Tak.
Kiedy no, wręcz niesamowite były to sytuacje, kiedy tutaj protokół napięty, wszystko wyliczone właściwie do minuty, do sekundy, a papież w grocie narodzenia siada sobie, otwiera sobie brewiarz i tak jakby go nie było. Zostaje sam na sam z brewiarzem, z miejscem narodzenia Pana Jezusa. Cały świat przestaje istnieć.
No a katedra wawelska też, właśnie modlitwa brewiarzowa, fantastyczna lekcja. Nie? Telewizja nie umiała się znaleźć, no, w ogóle chyba wszyscy byli nieco skonfundowani no taką prostotą modlitwy, ale jednocześnie skupiony, zupełnie nie obchodzą go, że są kamery, że ktoś patrzy, że śledzi każdy jego gest. On rozmawia z Bogiem. Ta sztuka właśnie patrzenia i słuchania Boga i człowieka.
Dlatego bardzo trafnie zauważył ksiądz dyrektor przedtem, że kontemplacja. Mianowicie nie można, jeśli pytamy, dlaczego możemy uznawać papieża Jana Pawła II za mistrza duchowego, to dlatego, że był człowiekiem modlitwy, człowiekiem medytacji, człowiekiem kontemplacji. I to kontemplacji mistycznej, naprawdę. I bez tego źródła życia duchowego samego papieża nie można byłoby nawet mówić o tym, że papież jest mistrzem duchowym.
Tak, Jan Paweł II, mistrz duchowy. Proszę Państwa, w czym dla Państwa konkretnie Jan Paweł II stał się mistrzem duchowym? Zapraszam. Czekamy na Państwa telefony. 527-4555 527-455 maile radio@radioer.pl i do 22.30 SMS-y 606 913 513.